Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Poradnik warszawski. Zdrowie. Zaprasza Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
Poradnik warszawski Zdrowie. Dziś spotkanie z panią doktor Joanną Jonek-Lewandowską z Witam Medica. Dzień dobry, witam serdecznie pani doktor.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani doktor, tak dużo mówi się ostatnio na temat kleszczy. Czy to oznacza, że naprawdę jest ich teraz aż tak dużo i naprawdę w tak szczególny sposób na te kleszcze powinniśmy uważać? Czy wcześniej one też były, ale po prostu nikt o nich nie mówił?
Kleszcze są pajęczakami znanymi nam od dawna. Wcześniej oczywiście w ubiegłych latach też występowały i 10, i 20 lat temu. Natomiast w istocie jest tak, że w ostatnich latach jest ich więcej. A w szczególności, jak przeglądałam literaturę przed dzisiejszym spotkaniem, okazuje się, że ten rok ma być jakiś rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę kleszczy. I tutaj gwoli rozwiania wątpliwości, powiem państwu, że jest to związane z bardzo liczną populacją myszy i dużą ilością żołędzi, co mnie bardzo zainteresowało. W tym roku dużo żołędzi spadło z drzew, dużo myszy jest. Myszy są przenośnikami kleszczy, rezerwuarem tych kleszczy. Natomiast kleszcze dla myszy nie są niebezpieczne, one są niebezpieczne dla człowieka.
Dlaczego są niebezpieczne dla człowieka? Dlaczego powinniśmy się obawiać kleszczy?
Kleszcze nie wszystkie, ale mówi się, że około 30 do 50% populacji kleszczy jest zakażona groźnymi chorobami. Są nosicielami groźnych zarazków, zarówno wirusów, jak i bakterii. I tutaj z najbardziej popularnych w mediach bakterii, to jest ten krętek boreliozy, Borrelia burgdorferi, bakteria, która jest bardzo niebezpieczna dla człowieka, trudna w diagnostyce jest sama borelioza, ale trzeba pamiętać, że kleszcze przenoszą również kleszczowe zapalenie mózgu, jak również inne rzadsze choroby, babesziozę, anaplazmozę, trudne nazwy, choroby są trudne w diagnostyce, natomiast niebezpieczne dla ludzi.
Pani doktor, o niektórych tych chorobach dzisiaj porozmawiamy, natomiast zanim straszyć będziemy,
tak jest,
to warto też dowiedzieć się, gdzie ten kleszcz najchętniej się zagnieżdża. To znaczy, wychodzimy z dziećmi na spacer, do parku, do lasu, niedługo rozpoczną się wakacje, niedługo rozpoczną się wyjazdy do dziadków, na obozy harcerskie, na kolonie. I na co powinniśmy zwracać uwagę?
Proszę państwa, kleszcze mogą być wszędzie w naszym otoczeniu. Kleszcze żyją na gałązkach, żyją na spodzie liści i one są świetnymi, bardzo wytrwałymi pajęczakami, które sobie czekają na właśnie mniej więcej 1,5 metra wysokości na roślinach. Oczekują na tego żywiciela, żeby zaatakować. Kleszcze spotkamy zarówno w parkach, jak i w naszych ogródkach, na działkach, na skwerach. No już nie wspomnę o lasach, o łąkach. Trzeba pamiętać, że kleszcze nie skaczą. Kleszcze spadają z tych gałązek i to jest dosłownie bytują do półtora metra nad ziemią. My przechodząc przez lasy, przez łąki zniosłoniętymi częściami ciała, zachęcamy je do tego, żeby one zaatakowały. Kleszcze mają doskonały węch, one reagują na zapach naszego potu. i wyczuwają właśnie zbliżającego się człowieka, spadają z niego z tych gałązek, a później po nas wędrują, osiedlając się najczęściej w jakichś fałdach skórnych, w zgięciach łokciowych, za uszami, tam, gdzie jest ciepło, gdzie jest troszkę wilgotniej, wkręcają się i tam pozostają w ukryciu często przez długi czas.
Przez jaki czas kleszcz może sobie tak bez problemów maszerować po naszym ciele, aby później, krótko mówiąc, nas zaatakować?
To zależy, bo czasami jak kleszcz znajdzie dobre miejsce, żeby się wkręcić, już powiem tak kolokwialnie, to atakuje od razu. A czasami on sobie wędruje po naszym ubraniu, znajdzie kawałek odsłoniętego ciała i wtedy po prostu znajduje ciepłe miejsce, najczęściej w jakimś fałdzie skórnym, ukryte. Również głowa owłosiona część głowy jest dobrą kryjówką dla kleszcza. Także często to bywa nawet do 12 godzin.
Pani doktor, pani użyła takiego terminu jak wkręcanie się kleszcza w skórę. Co to oznacza, że te łapki nie tylko wchodzą w głąb skóry, ale jeszcze działają na zasadzie haczyków?
Tak jest. To jest taki specjalnie przystosowany aparat gębowy. W ślinie kleszcza znajdują się substancje znieczulające, także samo ukąszenie przez kleszcza jest dla nas często niebolesne i my tego nie zauważamy. Kleszcz wkręca się w skórę, on dosyć mocno tkwi w tej skórze i jeżeli my w ciągu 12 godzin od momentu ukąszenia przez kleszcza uda nam się tego kleszcza usunąć, ryzyko zakażenia poważnymi chorobami jest nie takie duże, jest istotnie mniejsze. Natomiast po 12 godzinach, kiedy ten kleszcz jest duży, napity, bo kleszcz się powiększa, to wtedy rzeczywiście to ryzyko zakażenia, jeżeli kleszcz w ogóle był zakażony, jest rzeczywiście spore.
W takim razie, jak takiego kleszcza usunąć? Jak najlepiej się go pozbyć? Z tego, co wiem, nasze babcie stosowały najróżniejsze metody. Teraz mówi się też o takich specjalnych pęsetkach do wykręcania kleszczy, ale kiedyś stosowano na przykład masło.
To prawda, były różne metody. Obecnie mamy na rynku dostępne zarówno pęsetki, jak i lasso, pompka, haczyki do wyciągania kleszczy. Duży asortyment w aptekach. Natomiast ja Państwu powiem tak. Przede wszystkim powinniśmy zaopatrzyć się w zwykłą pęsetę. Nigdy nie wyciągamy kleszcza palcami. Istnieje duże ryzyko, że zwłaszcza jeżeli ten kleszcz jest napity, to, że zgnieciemy kleszcza i wtedy te substancje szkodliwe wraz z jego krwią dostaną się do naszego organizmu. Bardzo proszę, nie wyciągamy kleszcza palcami, nie smarujemy masłem ani żadnym olejem. Chwytamy pęsetką kleszcza i ruchem energicznym wyciągamy kleszcza, nie przekręcamy zgodnie czy niezgodnie ze wskazówkami zegara, to już są takie tam wymysły. Po prostu tego kleszcza trzeba w całości wyszarpnąć, usunąć. Sprawdźmy później, czy usunęliśmy go w całości, obserwując to miejsce po usunięciu chociażby pod lupą i proszę pamiętać o zdezynfekowaniu miejsca po usunięciu kleszcza.
Ale pani doktor, zdarza się też tak, że jedna z nóżek w ciele zostaje, że pomimo najszczerszych naszych chęci usunięcia kleszcza, nie do końca udało nam się pozbyć całości tego organizmu nieprzyjemnego dla nas. I co wtedy należy zrobić, kiedy widzimy, że jednak coś jeszcze w naszym ciele pozostało?
Ja zachęcam Państwa jednak do próbowania usunięcia w całości, usunięcia tego, co zostało po tym kleszczu, również samodzielnie. Natomiast gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek problemy, zapraszamy do poradni lekarza rodzinnego, bo mamy duże doświadczenie w usuwaniu kleszczy w obecnym miesiącu. Zapraszamy serdecznie i można to zrobić również na miejscu. Chociaż wiem, że liczy się czas, prawda? Więc mimo wszystko próbujmy poradzić sobie samodzielnie.
Przypomnę Państwa i moim gościem jest pani dr Joanna Jonek-Lewandowska z Vitamediki. Dziś rozmawiamy o kleszczach. Pani doktor, mówiłyśmy, jak bezproblemowo usunąć kleszcza, ale bywają i takie sytuacje, kiedy przez dłuższy czas nie zauważyliśmy, że ten kleszcz gdzieś nam się w ciele schował i okazuje się, że on już jest napity naszą krwią. Mało tego, na naszej skórze zrobił się rumień i to już jest sytuacja mniej przyjemna i chyba nawet niebezpieczna. Czy to prawda?
Tak jest. Ja bardzo proszę, każdego kleszcza, którego zauważymy, należy jak najszybciej usunąć. Od tego zaczynamy. Później, proszę Państwa, i tak musimy w każdym przypadku obserwować to miejsce po ukąszeniu i mniej więcej w okresie od 3 do 30 dni, jeżeli kleszcz przenosił nam krętka boreliozy, może pojawić się, niestety może, ale nie musi, pojawić się niebolesny, nieswędzący rumień, często z przejaśnieniem po środku, taki rumień pierścieniowaty. Czasami trudny do zauważenia, bo jest mało wybarwiony, jest skryty gdzieś na skórze owłosionej głowy. Także trzeba po prostu to miejsce oglądać. Jeżeli pojawi się taki rumień, jest to absolutnie sygnał dla nas, że trzeba natychmiast zgłosić się do lekarza i rozpoczynamy leczenie boreliozy. Ryzyko wystąpienia, jest to właściwie sygnał wystąpienia boreliozy wczesnej, boreliozy, którą możemy usunąć, wyleczyć antybiotykami.
A jakie badania należy zrobić? Przychodzimy do lekarza i lekarz zazwyczaj jakie badania nam zaleca, żeby sprawdzić, czy ta borelioza jednak jest w naszym organizmie?
Ja muszę Państwu powiedzieć, że samo wystąpienie rumienia o takim charakterze, jak wcześniej mówiłam, po ukąszeniu przez kleszcza, często z towarzyszącymi objawami grypopodobnymi, to są bóle mięśniowe, to są stany podgorączkowe lub gorączka, to jest gorsze samopoczucie, bóle głowy, to już jest wskazanie do rozpoczęcia leczenia antybiotykiem. My żadnej diagnostyki wówczas nie stosujemy. Obecnie mówi się również o tym, że cudownie byłoby, gdyby tego kleszcza po usunięciu ze skóry można było przesłać do badania, czyli Państwo zamykacie w plastikowym pojemniczku na zwilżonym waciku kleszcza i są dostępne laboratoria w Warszawie, gdzie odpłatnie, jest to koszt około 100 zł, wykonywane są badania w kierunku boreliozy lub innych chorób u tego konkretnego kleszcza, czyli badania nie z naszych płynów, nie z naszej krwi, tylko badania kleszcza. Niemniej jednak samo wystąpienie rumienia wędrującego, tego rumienia obrączkowatego po ukąszeniu przez kleszcza jest wskazaniem do rozpoczęcia leczenia bez konieczności prowadzenia dalszej diagnostyki.
Jak wygląda takie leczenie? Czy to jest leczenie, które należy powtórzyć, czy wystarczy jedna kuracja?
Wystarczy jedna kuracja, niemniej jednak jest to leczenie antybiotykiem pod kontrolą lekarza przez 2 do 3 tygodni i konkretne antybiotyki, które działają na daną bakterię.
Pani doktor, ale czasami nie łączymy to, o czym pani wspomniała, objawów takich grypopodobnych z tym, że na przykład miesiąc wcześniej na swoim ciele znaleźliśmy kleszcza. Wyciągnęliśmy go, żaden rumień się nie pojawił, a jednak coś niepokojącego dzieje się z nami. Bóle głowy, bóle mięśni. Mówimy, że tak, tacy jesteśmy nieswoi po prostu. I w jaki sposób można zdiagnozować? Bo myślę, że diagnoza bez tego rumienia chyba jest nieco trudniejsza.
Jest bardzo trudna. W ogóle ta choroba jest trudna i skomplikowana, muszę przyznać. Zarówno do leczenia tej boreliozy późnej jest bardzo trudna. Bo to wszystko jest proste, jeżeli jest takie książkowe, prawda? Natomiast równie dobrze borelioza wczesna może wystąpić na przykład bez rumienia. Albo rumień jest tak malutki, tak jaśniutki, niezauważony przez nas. To wymaga konsultacji lekarskich, taka sytuacja, o której pani redaktor mówi, dlatego że żeby jednak nie leczyć niepotrzebnie pacjenta antybiotykami, bo proszę pana, że antybiotyki nie są lekami na bóle głowy i gorsze samopoczucie. Niemniej jednak mamy badania serologiczne, czyli to są badania przeciwciał we krwi, przeciwko boreliozie, tylko trzeba pamiętać, że te badania najwcześniej dadzą nam jakiekolwiek wyniki mniej więcej 4-6 tygodni po ukąszeniu przez kleszcza. Mało tego, dodatni wynik przeciwciał tutaj, przeciwciała mamy w klasach IgM, IgG, także zawsze trzeba robić w obu klasach te przeciwciała, nie do końca potwierdzają nam, że dany pacjent na przykład ma boreliozę. Są badania bardziej specjalistyczne, wykonywane w oddziałach chorób zakaźnych lub w poradniach chorób zakaźnych. To są badania genetyczne, to są badania drogie, ograniczony jest dostęp do tych badań. One by potwierdzały ewentualnie obecność u nas tego krętka Borelii, ale przyznam się, że tego się rutynowo nie wykonuje. Kiedyś jeszcze była taka metoda, żeby podawać profilaktyczną dawkę antybiotyku jednorazowo po ukąszeniu przez kleszcza i usunięciu tego kleszcza. Zarówno dzieci, jak i dorośli, to była tak zwana profilaktyka poekspozycyjna. Obecnie okazało się, że taka profilaktyka nie ma większego znaczenia, więc nie stosujemy jej, chyba że jest jeden wyjątek, że są mnogie ukąszenia przez kleszczy. U osoby, która nie zamieszkuje terenu obfitującego w te kleszcze zakażone. Tu mówimy głównie o ścianie wschodniej Polski.
Pani doktor, chciałoby się, aby istniała szczepionka i aby nic złego nam się nie przytrafiło po takim ukąszeniu. Natomiast wiem, że szczepi się na przykład małe dzieci, ale to już jest coś zupełnie innego. To nie jest borelioza, prawda?
Tak, proszę Państwa, jest możliwość szczepienia zarówno małych dzieci, jak i dorosłych, leśników, osób z tych grup zagrożenia. Właściwie dotyczy ona wszystkich, tylko jest to szczepienie przeciwko kleszczowemu, wirusowemu zapaleniu mózgu, nie przeciwko boreliozie. Jest to choroba statystycznie rzadsza niż borelioza, mniej popularna, mniej medialna obecnie, natomiast bardzo niebezpieczna, z objawami neurologicznymi i absolutnie warto się szczepić. To, co my możemy zrobić celem profilaktyki ukąszenia przez kleszcza, to proszę pamiętać o tym, żeby wychodzić do lasu, na łąkę, na spacery, do parku w długich spodniach. No to są takie trudne zalecenia, bo wyobrażam sobie, że przy upale 30 stopni na trugo maszerować w długich spodniach. I mało tego, jeszcze chciałabym, żeby były
długi
rękaw, wąski, wsunięte nogawki do butów, kapelusz na głowę, prawda, osłonięte ramiona i jeszcze zastosowane repelenty przeciwko owadom.
To wyglądam jak pszczelarz trochę.
Trochę tak jest, no taka jest teoria. Proszę pamiętać także, że jasne ubrania zwabiają te kleszcze. Te wszystkie repelenty, które działają na zasadzie zmiany naszego zapachu, czyli to, czym się psikamy, zmienia nasz zapach i stajemy się mniej ponętni dla kleszczy. I proszę jeszcze pamiętać o jednym, o kroplach również takich zapachowych, czyli repelentach dla zwierząt domowych, bo zwierzęta domowe, psy i koty przynoszą nam na swojej sierści tego kleszcza. Dzieci bawią się, leżą z tym kotem, głaszczą, a ten kleszcz sobie podstępnie wędruje po prostu na nasze ubranie, a później się wkręca gdzieś w odsłoniętą część ciała. Także również proszę pamiętać o ochronie zwierząt.
Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że słuchaczy nie przestraszyłyśmy, wręcz przeciwnie, że to było ostrzeżenie przeciwko kleszczowe. Pani doktor Joanna Janek-Lewandowska z VitaMediki była dziś Państwa i moim gościem, a z panią doktor, drodzy Państwo, spotkamy się za tydzień. Coraz bliżej wakacje, więc powiemy o tym, jak do wakacji się przygotować. Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękuję, udanych wakacji życzę Państwu.
Poradnik warszawski.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.